Prawo po ludzku.
Joanna Merecka-Łutosz, dzień dobry, ze mną mecenas Bartosz Karol Rumiński. Dziś, panie mecenasie, temat żywy, temat, myślę, obok którego nie przechodzą obojętnie obywatele tego kraju, żyją nim od kilku tygodni, zwłaszcza od wczoraj. Drugie ułaskawienie panów Wąsika i Kamińskiego. Drugi raz prezydent Andrzej Duda ułaskawił tych dwóch panów. No i właśnie, co dalej? Co się może wydarzyć?
No witam, dzień dobry. Mógł jak najbardziej to zrobić, bo tak orzekł Sąd Najwyższy przy tym pierwszym ułaskawieniu z 2015 roku, uznając je za nieskuteczne, czyli za sprzeczne z duchem Konstytucji, która to łącznie z kodeksem postępowania karnego, bardziej do kodeksu postępowania bym się odwołał, przewiduje możliwość ułaskawienia dopiero po prawomocnym wyroku, czyli po ocenie sprawy przez sądy obydwu instancji. Innymi słowy, skoro po pierwszej instancji, po pierwszym wyroku, do momentu prawomocności traktuje się osobę jako niewinną, bo ona korzysta z domniemania niewinności, to jak orzekł Sąd Najwyższy, tej osoby niewinnej ułaskawić się nie da, bo nie można jej ułaskawić, bo jest niewinna. Prezydent ułaskawiając nie zrobił tego po raz drugi, tylko po raz pierwszy, bo po prawomocnym wyroku sądu z 21 grudnia ubiegłego roku ci podsądni są dopiero uznani za winnych. Czyli dopiero skuteczne jest to ułaskawienie.
Zgodnie z konstytucją, zgodnie z przepisami, ułaskawić, jeśli ja dobrze rozumiem, można osobę prawomocnie skazaną.
No tak, dokładnie. No tak, na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy. Prezydent mówił, że z prerogatyw jego, które źródła mają jeszcze w monarchii, może on ułaskawić sobie kogo tylko chce. I kiedy chce. No ale to by chyba nawet rodziło taki absurd, no i prawny i logiczny, no bo tu troszeczkę przerysowywali to publicyści, czy też politycy nawet, czy można ułaskawić przed popełnieniem przestępstwa.
Tak, dać weksel.
No dokładnie. Albo czy ułaskawić można samego siebie. No to jest raczej też spór, nie wiem czy akademicki, no ale dla historyków prawa, czy też dla konstytucjonalistów, albo historyków konstytucji, o, w ten sposób. Czy te prerogatywy prezydenckie, wcześniej królewskie, mogły sięgać tak daleko? No ja sobie wyobrażam, że nie wiem, w jakimś XIII wieku król powiedział, że ułaskawia siebie i swoją rodzinę do szóstego pokolenia i nikt by mu nic nie zrobił. Tylko to nie chodzi o to, żeby wydawać takie akty w oderwaniu od przepisów i od logiki prawa. Szczególnie, że, drodzy słuchacze, zwracam uwagę, że prezydent przy ujawnionych przez media przypadkach, kiedy ktoś chciał być ułaskawiony po wyroku pierwszej instancji, a przed drugą instancją, odmawiał i stawał na stanowisku, że dopiero po wyroku drugiej instancji przy prawomocnym skazaniu może być ta instytucja zachowana, więc ja nie widzę, że tak powiem, zasadności w obronie argumentów, że teraz postąpił inaczej. No skoro sam tenże prezydent w stosunku do innych obywateli, a chcę, żeby panowie Wąsik i Kamiński byli traktowani jako normalni obywatele, stosował inny standard.
To co się wydarzyło po drodze i wcześniej?
No co się, polityka się wydarzyła moim zdaniem, no i nic więcej. Aczkolwiek prezydencki doradca, który powoływał się na wypowiedź profesora Waltosia z podręcznika, z którego ja również czerpałem swoją wiedzę, no chyba już nie może się dalej skonfrontować, bo profesora Waltosia wypowiedź słyszałem i on się odwoływał do ułaskawienia przewidzianego, znaczy możliwości ułaskawienia osoby nieprawomocnie skazanej na gruncie konstytucji z 21 i 35 roku. Ale później już pod koniec tejże strony, w tymże podręczniku odsyłam państwa, bo on jest nader ciekawy, jest kwestia tego, że duch polskiej konstytucji obecnej z 1997 roku na to nie pozwala. I nie przekonuje mnie takie argumenty zwolenników ułaskawienia po prawomocnym wyroku, że konstytucja jest nieuregulowana w tej kwestii. Nieprawda, że jest nieuregulowana. To nie wszystko musi być wprost napisane, że ułaskawienie musi być po prawomocnym wyroku. No bo, kurczę blade, przepraszam za dosłowność, no a po czym ma być? No, właśnie.
Czy jest to tak zwana oczywista oczywistość?
No tak, no argumenty ad absurdum.
No nie dla wszystkich,
tak, no,
jak się okazuje.
Nie ułaskawiajmy, nie wiem, no, jak jeszcze postępowanie przygotowawcze nawet nie jest rozpoczęte. No przecież chyba trzeba ten wymiar sprawiedliwości traktować całościowo plus. No a co z domniemaniem niewinności? No jak można ułaskawić osobę niewinną? Ale żeby nie być taki jednoznaczny, to ja jako konstytucjonalista do czasu orzeczenia Sądu Najwyższego ja stałem na stanowisku, że ułaskawienie może być jeszcze nawet przed prawomocnym orzeczeniem, bo traktowałem te prerogatywy prezydenckie jako coś wyższego, co niekoniecznie musi być racjonalne, ale wywodzi się z tego jądra władzy najwyższej, przedstawiciela najwyższej władzy. No ale...
No to jeszcze raz zapytam.
Traktowałem panie, właśnie, to się... do momentu wyroku Sądu Najwyższego i wskazuje, okay, że później Trybunał Konstytucyjny wszczął sztuczny spór kompetencyjny odnośnie zasadności ułaskawienia po nieprawomocnym orzeczeniu sądu, gdzie zajęło to Trybunałowi Konstytucyjnemu w obecnym składzie, pod obecnym przewodnictwem pani Julii Przyłębskiej. 6 lat wygenerowanie sztucznego sporu, nie decydowanie o tym, co tak naprawdę... Znaczy, po to to było tylko, żeby zablokować tę sprawę panów Wąsika i Kamińskiego. I
tak dopiero, uważa.
Tak uważam. Mhm. I dopiero Sąd Najwyższy zmusił Trybunał do wydania wyroku w tej sprawie i stwierdzenia niekonstytucyjności tych przepisów w tym zakresie, co z kolei... No w przypadku bardzo daleko, mówiąc eufemistycznie, wątpliwości co do skuteczności wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wskutek z kolei obsadzania ich sędziami, tak zwanymi dublerami, każe skłaniać do zadania pytania, czy to w ogóle orzeczenie, jak i wiele innych, jest skuteczne.
No, ja muszę panu powiedzieć, że większość Polaków ma pewien dysonans poznawczy. Ja bym tak rzekła. Stoimy właściwie na granicy dwóch władzy za chwilę, dwóch sądów. Jednych, drugich. Nie bardzo wiadomo, w którą stronę się poruszać, na co patrzeć, co jest prawdą, co nie jest prawdą. No, tak patrzy większość Polaków, większość obywateli w tej chwili. I zaczynają się, jedni oczywiście skłaniają ku temu prawo, o którym pan mówi, a inni ciągle uważają te zasady, no tak jak pan wcześniej, jako możliwe i uważają, że drugie ułaskawienie było zupełnie niepotrzebne, bo tamto było w mocy.
No ale to patrząc optymistycznie, no chyba prezydent teraz przeciął wszelkie dywagacje na ten temat, skoro ułaskawił po raz drugi, naprawdę po raz pierwszy, no ale ułaskawił. I moim zdaniem też nie wpadajmy w jakąś strasznie pesymistyczne tony, bo za tydzień to nikt nie będzie już o tym pamiętał, no może za dwa. Będziemy, życie się toczy dalej i tak dalej, i będziemy mieli swoje
problemy pojawią się inne.
I sukcesy, i inne. Nasza uwaga będzie na inne aspekty skierowana. No jesteśmy dzisiaj poniedziałek rano. Oj, przepraszam, nie poniedziałek,
piątek. Piątek, panie mecenasie, może ja kawę zrobię.
No tak, tak, bardzo proszę.
Jesteśmy dzisiaj... Już nawet nie rano, tylko popołudnie teraz.
Dokładnie. Jesteśmy w każdym razie w piątek. Jeżeli idzie już decyzja ułaskawieniowa, to oni powinni wyjść od razu. Tam nie to, żeby tam wnioskować o...
I żeby czekali,
tak,
aż się sprawa... A ile trwa taka procedura?
To też jest zależy, bo ona raz idzie przez sąd, bo ona jest tam kilka torów. Może iść przez sąd, opinię sądu dwóch instancji, mm-hmm, a prezydent może pominąć tę procedurę, szczerze mówiąc, i wydać bez czekania na opinii sądy swoją decyzję.
Okej.
Okay. I ja uważam, że on tak chyba...
A prokurator generalny może się nie przychylić do wniosku pana prezydenta?
Moim zdaniem prokurator generalny to nie ma nic do gadania, szczerze mówiąc. Bo to jest prerogatywa prezydenta. Mhm. Ja nie wiem, w jakim trybie poszło to ułaskawienie, ale no uważam, że...
Że powinni być zwolnieni.
Powinni się zwolnić natychmiastowo po uzyskaniu informacji przez władze aresztu czy też więzienia, że takie ułaskawienie jest.
No i ostatnie, stracili mandaty poselskie.
Tak, stracili.
Słusznie czy nie?
No taki był wyrok, no to... Z wyrokami prawomocnymi się nie dyskutuje. No, skoro zostali pozbawieni praw publicznych, to...
No to... Ułaskawienie nie wygumkowuje tych wszystkich
rzeczy. Ja tu mam wątpliwości. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mhm.
Ja uważam, że ułaskawienie...
Ja stoję na stanowisku, ale ja jestem chyba odosobniony od tego, więc może ktoś mnie przekona, że ułaskawienie ma pełen
Czyli
walor.
Czyli wygumkowuje wszystkie kary i winy?
Tak,
które
no bo jeżeli ułaskawić można od kary, to dlaczego nie od środka karnego? Bo są kary i środki karne, a środek karny to jest pozbawienie praw publicznych, czyli to jest, nie jest nawet karą, tylko jest środkiem karnym. Mhm. Czyli jest, że tak powiem, mniejszą dolegliwością na pewno jak pozbawienie wolności, które jest karą. Czyli jeżeli ułaskawienie jest od kary, to dlaczego nie może być od środka karnego?
No dobrze, ale ja...
Zobaczymy,
jak będzie. Z drugiej strony rzeczywiście to jest trochę tak, że kara została zdjęta, tak, po ułaskawieniu, natomiast winy to nie wymazało, według mnie.
No dobrze, ale tam ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora...
Jeśli taka wina była, tak, no to już sądy
o tym
decydują.
Mówi o osobach karanych. Coś czuję, że będzie problem. Teraz czy panowie są posłami, czy nie są wobec ułaskawienia. Zobaczycie, może to cofam to, że za 2 tygodnie nie będzie pamiętał, czy jeszcze będzie dyskusja i to długa.
No to ja mam nadzieję, że my wrócimy do tego tematu. Ja bym chciała też, panie mecenasie, przy okazji kolejnego naszego spotkania porozmawiać o tym, co się dzieje z mediami.
No dobra, no czemu nie?
Czyli, drodzy państwo, bądźcie z nami, śledźcie. W kolejny piątek obiecuję, o ile nic po drodze się nie wydarzy, bardziej istotnego porozmawiać z panem mecenasem o mediach publicznych.
Jeszcze nie mogę doczekać.
No nie wątpię. Kłaniamy się do usłyszenia. Mecenas
dobrego.
Bartosz Karol Rumiński, Anna Merecka-Łotysz.
Dziękuję, dziękuję.
Brawo po ludzku.